O kolejne 10 dni rolnicy przedłużyli swój protest w Warszawie. W zielonym miasteczku przed kancelarią premiera pozostaną więc do 20 marca. Powodem decyzji jest brak adekwatnej reakcji rządu na problemy polskiej wsi.
Rolnicy poza odszkodowaniami za straty w uprawach spowodowanymi przez dziki czy interwencji na rynkach wieprzowiny i mleka domagają się też zakazu sprzedaży polskiej ziemi cudzoziemcom.
Edward Kosmal, przewodniczący NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych w województwie zachodniopomorskim, mówi, że protest trwa, bo rząd nie przedstawił dotąd konkretnych rozwiązań w sytuacji rolników.
Cały czas próbujemy aktywnie uczestniczyć i prowadzić temu tak zwanemu uświadomieniu mieszkańców, bo twierdzimy, że nie przyjechaliśmy tak, jak twierdził tutaj przedstawiciel OPZZ-u, że przyjechaliśmy po pieniądze. Pieniądze problemu nie rozwiązują. Myśmy nie przyjechali po pieniądze, tylko o rozwiązania systemowe dotyczące każdej dziedziny gospodarki. To nie tylko mleczarstwo, to nie tylko trzoda chlewna, ale okazuje się, że przemysł cukrowniczy, przemysł skrobiowy, owoce, jabłka. To jesteśmy w odwrocie i praktycznie od 2004 roku w dziedzinach rolniczych cały czas pada produkcja i to jest największy problem.
Protest rolników w Warszawie wspierają gospodarze w terenie. Dziś ciągniki blokują drogę numer 703 w Starym Gostkowie w regionie łódzkim. Blokada ma potrwać do 15.
Już niedługo w gminach wiejskich może zabraknąć miejsc w przedszkolach. Powód: od września tego roku czterolatki nabędą prawa do opieki przedszkolnej.
Niektórzy eksperci podkreślają, że wiele mniejszych miejscowości będzie zmuszonych do otwierania oddziałów przedszkolnych przy szkołach.
Poseł Lech Sprawka z Sejmowej Komisji Edukacji zwraca jednak uwagę, że w wielu gminach szkoły zostały zlikwidowane.
Stąd też utrudnione jest tworzenie nowych oddziałów przedszkolnych i to utrudnia realizację tego prawa. Jedynym sposobem jest uruchomienie rządowego programu, który wspierałby te małe gminy wiejskie, które ze względu na trudną sytuację finansową likwidowały szkoły. Przywrócić gęstszą sieć szkół podstawowych, w których tworzone byłyby w tej chwili oddziały, a od 1 stycznia 2016 roku po prostu przedszkola, tak żeby odpowiedzieć na oczekiwania ze strony rodziców.
W 2017 roku prawem do edukacji przedszkolnej zostaną objęte też dzieci trzyletnie. Jeżeli w placówkach publicznych zabraknie miejsc dla dzieci, to wówczas samorządowcy będą musieli podpisać umowy z przedszkolami prywatnymi.
Rodzice w takim przypadku zapłacą za edukację swojego dziecka tyle samo, co w państwowej jednostce.
Śląski Uniwersytet Medyczny jako pierwszy w Polsce chce połączyć dwa szpitale kliniczne i stworzyć spółkę, poinformował jeden z dzienników.
Od 1 lipca Centralny Szpital Kliniczny oraz Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach ma tworzyć spółkę. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne należeć ma przynajmniej na początku do uczelni.
Związkowcy i część personelu wprawdzie nie sprzeciwiają się komercjalizacji, jeśli ta ma pomóc, ale nie są zgodni co do zamiany w spółkę.
Cały pomysł powinien być skonsultowany z ministerstwami, mówi Halina Cierpiał, przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.
Z naszych informacji, jakie posiadamy, rektor się nie wystąpił do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z informacją czy z wnioskiem o opinię dotyczącą przekształcenia. Nie wystąpił również do Ministerstwa Zdrowia. Pytanie zasadnicze, co stanie się z studentami, gdzie się będziesz kształcił tych studentów? Na pewno jesteśmy przeciwko przekształceniu, bo powiem łączenie i jeżeli to łączenie ma poprawić sytuację, uważam, że tak, ale jeżeli ma to być przekształcone w spółkę prawa handlowego, mogę podać wiele przykładów, gdzie szpitale przekształciły się w spółki prawa handlowego, w spółki cywilne i niestety wynik finansowy jest tragiczny.
Sytuacja w Centralnym Szpitalu Klinicznym jest dobra. Klinika słynie między innymi z chirurgii i operacji guzów trzustki. Nie ma jednak środków na potrzebną modernizację budynku.
Według gazety Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii jest w bardzo dobrej kondycji finansowej. Rocznie ma od 7 do 14 milionów złotych zysku i inwestuje w rozwój oddziałów.
Jednak NFZ zerwał z nim kontrakt z powodu rozbieżności w konkursie na leczenie dotyczące chirurgii. Według dyrekcji klinik zamienienie w spółki będą mogły realizować komercyjne świadczenia i umożliwi to rozwój. Pod koniec marca władze uniwersytetu mają przyjąć uchwałę o stworzeniu spółki.
Szef polskiego MSZ Grzegorz Schetyna powiedział, że Unia Europejska nie wyklucza wprowadzenia trzeciej fazy sankcji wobec Rosji. Wszystko zależy od utrzymania bądź złamania porozumień z Mińska.
Schetyna spotkał się dziś w Warszawie z ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Philipem Hammondem. Następnie politycy udali się na Łotwę, gdzie trwa nieformalne spotkanie szefów spraw zagranicznych poświęcone sytuacji na wschodzie Ukrainy.
Doktor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, politolog, podkreśla, że w perspektywie kilku tygodni konflikt rozgorzeje na nowo. Ekspert zauważa, że zmienia się główny nurt państw, które podejmują działania mające na celu wygaszenie działań wojennych.
Sądzę, że musimy oczekiwać w perspektywie kilku tygodni, najpóźniej do maja pewnie, wznowienia ofensywy ze strony Rosjan. Natomiast to, co jest interesujące politycznie, bo to, że Rosjanie będą kontynuowali wojnę, to uważam za oczywiste. Niemców i Francuzów faktycznie w tej rozgrywce zaczynają zastępować Anglosasi. Położyłbym tutaj akcent na w ogóle operacje pozaunijne, w tym rozumieniu oczywiście, że wypada szefowi MSZ-u brytyjskiego twierdzić, że to będzie zmiana polityki unijnej i oczywiście Wielka Brytania ma też coś w tej sprawie do powiedzenia jako jedno z europejskich mocarstw.
Ukraińska armia wycofuje wyrzutnie rakietowe Uragan z linii walk z prorosyjskimi separatystami na wschodzie Ukrainy.
OBWE informuje, że podobne działania podejmują także separatyści. Wycofanie sprzętu ma pozwolić na utworzenie strefy bezpieczeństwa o szerokości minimum 50 kilometrów.
Nad Bałkany nadciągnął cyklon Reja. Z wielu regionów nadchodzą informacje o obfitych opadach śniegu bądź deszczu, wichurach i spadku temperatury.
Dla Chorwacji, Czarnogóry oraz wschodniej części Bośni i Hercegowiny wydano ostrzeżenia przed sztormową pogodą.
Ulewy i wichury paraliżowały dziś Chorwację. W Dubrowniku spadło 70 litrów deszczu na metr kwadratowy. Są kłopoty z dostawami prądu. Większość dróg prowadzących na wybrzeże Adriatyku w głąb kraju zamknięto z powodu śniegu i silnych wiatrów.
W niektórych rejonach Serbii pokrywa śnieżna ma już 30 centymetrów. Na zachodzie tego kraju ewakuowano kilkadziesiąt osób z domów zagrożonych powodzią. W środkowej Bośni zginął dziś kierowca, którego samochód porwała błotna lawina.
Cyklon Reja przesuwa się w stronę Czarnogóry. Meteorolodzy ostrzegają, że burzowa pogoda utrzyma się na Bałkanach przez najbliższe dni.
Polscy skoczkowie narciarscy wezmą dziś udział w kwalifikacjach przed dwoma konkursami Pucharu Świata w fińskim Lahti.
Na sobotę planowany jest konkurs drużynowy. W niedzielę zawodnicy zmierzą się w rywalizacji indywidualnej.
Do Finlandii pojechali brązowi medaliści Mistrzostw Świata w konkursie drużynowym z Falun. Kamil Stoch, Piotr Żyła, Jan Ziobro i Klemens Murańka.
Redaktor Krzysztof Miklas, komentator sportowy, liczy, że pod koniec sezonu Polacy zawalczą o dobre miejsca.
Brązowy medal z drużyny skoczków narciarskich Falun z pewnością uratował ich sytuację, bo przecież konkursy indywidualne nie wypadły tak, jak tego oczekiwaliśmy i jak oni sami się spodziewali. Troszkę światła na to wszystko rzuciła wypowiedź prezesa Apoloniusza Tainera, który delikatnie powiedział, że skoczkowie po poprzednich sezonach zaczęli troszkę gwiazdożyć. Ja myślę, że nie dotyczy to na pewno Kamila Stocha, natomiast jego młodszych pozostałych kolegów z drużyny. Ale myślę, że otrząsnęli się z tego, że wiedzą, o co chodzi i że w końcówce sezonu pokażą jeszcze, na co ich stać.
W tym samym składzie polscy skoczkowie wystąpią w dwóch kolejnych konkursach, 10 marca w fińskim Kuopio i 12 marca w norweskim Trondheim.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.